podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry, ja się nazywam Adam Zehenter, jest ze mną Adam Celarek.
Cześć, witajcie.
I dzisiaj podsumujemy sobie wydarzenia z ostatniego tygodnia w branży gier wideo. I że jest nas dwóch Adamów, to będziemy prowadzić dzisiaj podcast z gatunku dwóch Adamów podcast.
Tak jest, zgadza się.
I na początek dwie informacje. Po pierwsze to sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fundacja Esport World Cup. A po drugie to chcielibyśmy poinformować, że ekipa serwisu filmomaniak.pl oraz ekipa serwisu, czy też kanału TV Filmy przygotowała pierwszy odcinek swojego własnego podcastu, który nazywa się Kameralnie, na który zapraszamy was do posłuchania. Możecie go znaleźć na kanale TV Filmy, możecie go znaleźć również na Spotify'u. Linki wrzucimy w opisie tego oto odcinka. I to tyle. W tym tygodniu, wbrew pozorom, działo się dużo, bo zawsze się dzieje dużo. Nawet jeśli by się wydawało, że jest koniec roku i w sumie to nic się nie powinno dziać, to mamy całą listę, masę informacji wynotowanych, przygotowaliśmy się. Więc od czego zaczniemy? Rozmawialiśmy od czego zaczniemy? Od wycieku chyba, co?
Chyba zaczniemy od wycieku. To jest taki mocny temat z ostatnich kilku dni, który poruszył branżę.
Co się stało?
Insomniac Games, czyli twórcy Spidermana, wcześniej znani chociażby z Spyro the Dragon w dawnych czasach, niestety padli ofiarą ataku hakerskiego, gdzie grupa hakerów zażądała po prostu okupu od studia. Gdy tego okupu nie dostała, wszystkie informacje, które były zebrane, zostały upublicznione. Tych informacji było dużo, tam było chyba coś koło iluś set tysięcy plików.
Tak, to gdzieś widziałem informację, że to było prawie 2 terabajty.
Tak.
Więc to jest całkiem sporo. Jest to największy wyciek w branży, w historii branży gier wideo.
Do tej pory chyba tak.
Tak, bo wyciekły nie tylko rzeczy związane, na przykład jakieś tam, nie wiem, screeny z gry, albo tam jakiś, nie wiem, build gry, ale wyciekły po prostu dokumenty również firmowe, pliki firmowe, więc tam w tym wycieku są nie tylko jakby jakieś tam na przykład prototypowe gameplaye z gry, którą teraz produkuje Insomniac, czyli
tak jest.
Gry z Wolverinem.
Marvel's Wolverine.
Tak, ale również na przykład dane pracowników, również jakieś
umowy,
tak, umowy, które zawierało
dużo
Insomniac
takiego,
Sony.
Dużo takich administracyjnych rzeczy.
Tak, więc jakby to jest bardzo przykry wyciek i rzeczywiście Insomniac jakby dostał ofertę okupu, z tej oferty nie skorzystał, zresztą to jest dosyć chyba standardowa procedura w przypadku takich sytuacji, bo jakby negocjuje się z anonimowymi ludźmi, którymi przecież nie można jakby podpisać żadnej umowy, bo
tak,
jakby,
dokładnie.
Więc nie ma żadnej gwarancji, że przekazanie tych pieniędzy, zresztą nawet nie wiem, czy to jest w ogóle legalnie, może takie pieniądze przekazać, będąc firmą, która się na przykład rozlicza, nie wiem, przed akcjonariuszami, ale już pomijając tą kwestię, no to jakby nie ma żadnej pewności, że w ogóle cokolwiek z tego się uda potem jakby ta umowa zostanie zachowana, nie? Że tak. Oni nie dostaną pieniędzy, a i tak nie upublicznią tych. Tak,
wybrali taką dość klasyczną opcję, nie rozmawiamy z okupantem.
Tak, i to wywołało oczywiście duże poruszenie, bo z jednej strony wyciekły fragmenty gameplayów gry ciekawej, raz, że jest to Insomniac robi teraz chyba najlepsze superbohaterskie gry na rynku, a przynajmniej jedne z najlepszych, bo Spider-Man w trzech odsłonach, bo najpierw w tej pierwszej, potem w Milesu Moralesie,
tak, dokładnie.
A potem w trzeciej,
niedawno
tak, która łączy w sobie zarówno klasycznego
bohaterów.
Tak, Petera Parkera, jak i Milesa. Więc jakby to są świetne gry i one zbierały masę nagród, o czym zresztą wspomnimy jeszcze dzisiaj, jak to wyglądało w kontekście tego Spidermana
tak
nowego. Ale więc jakby wszyscy czekamy trochę na tego Wolveryna, bo Insomniac potrafi ekranizować komiksy bardzo wiernie, robi to w sposób bardzo efektowny. Te gry zresztą są technologicznymi majstersztykami. To jak działa w ogóle na przykład szybka podróż w Spider-Manie 2, to jest
tak.
To, jak powinna działać szybka podróż właśnie na nowej generacji. Ona wygląda w ten sposób, że wybieramy sobie miejsce na mapie, nie ma punktów, po prostu sobie wybieramy jakieś miejsce na mapie, naciskamy ten przycisk szybkiej podróży i tam jest taka błyskawiczna animacja,
tak.
Loadingu, po czym ona się przechodzi w moment pokazujący nam, jak Spider-Man się gibie na linię i zaraz potem już mamy nad nim kontrolę, więc tak, to są sekundy.
Bardzo bym powiedział takie zgodne jakby ze światem przedstawionym. Ciekawe jakby przedstawienie w ogóle Szybkiej Podróży. Ta animacja na koniec, kiedy właśnie Spider-Man wlatuje na linię. Bardzo imersyjne.
Tak, tak, tak.
Mimo, że mamy do czynienia tutaj z Szybką Podróżą, która teoretycznie nie jest zbyt imersyjna.
Tak, właśnie psuje teoretycznie imersję, prawda?
A tutaj, no, tutaj ona tak jest... przyjemnie zostało to rozwiązane.
Tak, więc jakby to są świetne gry, no i co? Wyciekło trochę gameplayów i co jest ważne, to moim zdaniem nie wszyscy z tego mają świadomość, tak, tak myślę w każdym razie, że projekt gry... Projektowanie gier jest bardzo skomplikowanym i długim procesem i w wyniku tego procesu, czyli jakby w trakcie tego procesu gra przechodzi różne etapy, różnych wczesnych wersji, niewczesnych wersji, robi się tam jakiś vertical slice, to jest z kolei taki jakby fragment gry, który ma zawierać...
Ze wszystkimi elementami, tak. Który ma jakby przedstawiać całokształt gry.
Tak, takie... wszystkie kluczowe mechaniki.
Dokładnie,
nie?
Tak.
I to ma być coś takiego, że na przykład można to pokazać...
na targach na przykład.
Na targach.
Albo przed albo akcjonariuszami.
Przed akcjonariuszami, albo właśnie. I jakby to jest to, że pokazujesz w ten sposób fragment gry, w którym już jest i strzelanie, i nie wiem, i jakaś kluczowa mechanika właśnie, bujania się na linie, i jakiś quest, i rozmowy, i różne takie rzeczy. I chodzi o to, że jeżeli wyciąga się właśnie jakieś fragmenty porwane z dysków deweloperów, to to kompletnie nie będzie przypominać tej gry... jaka się ukaże za ileś tam lat, bo były na przykład, był ten wyciek z GTA 6 z zeszłego roku.
To prawda.
Z bardzo wczesnych etapów i to wyglądało brzydko.
Wyglądało to brzydko. Tak. Pewne rzeczy się sprawdziły, na przykład lokacja, czy powiedzmy jakieś takie elementy fabularne, jak na przykład cast głównych bohaterów, że tak, mamy tam do czynienia z parą, mężczyzną i kobietą, jako dwóch właśnie głównych bohaterów. Natomiast no, faktycznie no, na pewno nie przypominało to, co prawdopodobnie zobaczymy za 2 lata na półkach sklepowych.
No dokładnie, jakby warto mieć tego uwagę. Ja widziałem tam jakieś fragmenty, one wyglądały trochę jakby, to były demo technologiczne, na przykład poruszania się Wolweryna na jakichś takich pozbawionych tekstur, obiektach. To wyglądało trochę jak areny ze Street Fightera mi się
tak,
kojarzą.
Tak, no było to ewidentne demo technologiczne. Tak. Build z jakiegoś momentu w cyklu deweloperskim, w którym były powiedzmy sprawdzane pewne jakby elementy, pewne mechaniki, no i na 100% nie jest to jakby reprezentatywny sposób jakby przedstawienia tej gry. I tak, to w jaki sposób ona będzie wyglądać.
I to warto mieć w świadomości po prostu, że jakby po pierwsze to szkoda nam deweloperów, których to dotyka, bo to jakby ich praca jest częściowo niweczona, no poza tym wyciekają ich dane, więc to też nie jest w porządku. No i jakby tak naprawdę to nic nikomu nie daje, tak? Bo to nie jest ani, nie wiem, dobra informacja dla graczy, bo to jest zła informacja dla graczy, bo jeśli już rzeczywiście będą sięgać po te materiały, no to dowiedzą się rzeczy, które mogą być dla nich po prostu rozczarowujące, jeżeli nie wiedzą, o co chodzi na przykład. Mogą zobaczyć gameplay i uznać, że ta gra wygląda beznadziejnie, chociaż, no mówię, to jest właśnie bardzo dyskusyjne, bo to nie jest to, co oni potem, to czym ta gra tak naprawdę będzie. Czasem niektóre zmiany dotyczące gier, które potrafiły spowodować, że one się stają zupełnie inne, zachodziły w ostatnich momentach produkcji, albo czasem na przykład, nie wiem, takie drobne detale w strzelankach, dajmy na to, czy dobrze się strzela z broni w grze, czy źle się strzela z broni w grze, to jest jakby tak dużo drobnych rzeczy na to wpływa, od jakichś tam opóźnienia, przez odrzut, jakby to wszystko powoduje, jakby jedna zmiana na sam koniec może spowodować, że feeling, który jest taki sobie, na przykład zmieni się na bardzo fajny, więc jakby do samego końca w sumie tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, czy ta gra jest dobra, czy zła, ba, czasem deweloperzy tego nie wiedzą, jest świetna książka Jasona Schreiera, w zasadzie dwie, które wydał w Polsce między innymi. Jedna się nazywa Krew, Pot i Piksele, druga to już nie pamiętam jak, ale one właśnie opowiadają o tym, jak trudną rzeczą jest projektowanie gier, jak to jest skomplikowany proces i w sumie to jest bardzo fajna pozycja dla każdego, kto się interesuje grami wideo, żeby zrozumieć jak czasem, że to nie jest po prostu jakby taka matematyka, że można sobie policzyć, tak. Nauka ścisła, że coś będzie, że to jest ten element artystyczny, dlatego raz, że trudno się projektuje tworzenie gier, jeżeli chodzi o na przykład terminy, bo nie zawsze można przewidzieć, że coś się wydarzy w trakcie projektowania gry.
Sztuka, administracja, zarządzanie ludźmi, zarządzanie czasem. No jakby deweloperka to jest dużo elementów składowych, które dopiero powiedzmy w całości złożone po wielu, wielu miesiącach, latach prac mogą dopiero zaowocować gotowym produktem. I wydaje mi się, że to, o czym wspomniałeś, to znaczy to współczucie w stosunku do deweloperów jest podzielane też wśród dużej części branży, ponieważ wielu deweloperów z innych studiów wypowiedziało się właśnie na temat sytuacji Insomniac Games, gdzie mimo wszystko jakby wypowiadali słowa wsparcia w stosunku do deweloperów, no bo jest to dość przykra sytuacja i zakładam, że żaden deweloper czy pracownik studia pracujący nad jakąś grą nie chciałby się znaleźć.
No dokładnie, więc jakby informujemy was o tym, co się wydarzyło. Jest to przykra sytuacja, ale jest też inna, może nie przykra już, ale na pewno też rodząca kontrowersje może w ten sposób. No wydarzenie powiedzmy tego tygodnia. Samo wydarzenie w sumie nie, ale gra. Gra się nazywa Godus i jest to projekt słynnego, niesławnego może już dzisiaj trochę Petera Molinie, który to projekt ma już w zasadzie 12 lat na 11 lat na karku.
11, tak, tak.
A który został usunięty ze Steama chyba w zeszłym tygodniu.
Tak jest.
I czy w tym tygodniu. W każdym razie został usunięty ze Steama. Grę można dalej odpalić, jeśli się ją miało, ale już nie będzie można jej kupić.
Tak, będzie można ją pobrać, jeżeli było się jej posiadaczem już wcześniej. Natomiast ciekawa sprawa, wciąż jest dostępna na komórkach. Na platformach mobilnych.
Tak. I bo to w ogóle ciekawszy w ogóle aspekt, bo możemy przypomnimy jakby historię Godusa, bo to jest w sumie bardzo ciekawa historia. Godus rozpoczął, w ogóle to było tak, że Peter Molinier pracował w Microsoftcie.
Tak jest.
I z Microsoftu odszedł z zespołem około 20 ludzi i założyli firmę, która się nazywa 22 Cups.
Yep.
I w sumie zastanawiam się, czy to nie była po prostu 22 osoby, bo to miałoby sens wtedy.
Chyba tak, chyba o to chodziło.
Tak. I więc założyli firmę i najpierw wypuścili tam taki mały projekt, który miał być taką bardziej grą. To się nazywał Curiosity.
Curiosity What's Inside the Cube, które było bardzo ciekawym właściwie projektem. Niektórzy to w pewnym momencie uznawali to za jakiś, powiedzmy, nie wiem, performance artystyczny.
Jakiś eksperyment społeczny.
Eksperyment społeczny. Tak. Dla nieznajomionych polegało to na tym, że była to aplikacja na telefony, na smartfony, w której gracze czy uczestnicy mieli za zadanie rozbijać kolejne warstwy takiego wielkiego sześcianu. Wielkiego sześcianu, wewnątrz którego miało znajdować się coś, i jedna osoba, która zbije ten ostatni kafelek, miała otrzymać jakąś nagrodę. I pamiętam, że Peter Molyneux reklamował to wtedy jako mogąca zmienić życie gracza.
Tak. I
szczęśliwie, czy właściwie nieszczęśliwie z dłuższej perspektywy można powiedzieć, który dostał się do środka, miał zostać, jakby to nawet nazwać, bogiem Godusa, pierwszym bogiem Godusa,
tak.
Gubernatorem, heraldem.
Bogiem. Myślę, że w kontekście tego, że było to gra, w której gracze się wcierali w bogów, to miało to sens, że zostanie pierwszym jakby bogiem Godusa.
Tak. I miał być to też tak cykliczny w sumie też tytuł, tak. Który byłby potem jakby dzielony przez kolejnych graczy. Natomiast jak już to
Ale
wyszło...
nie tylko to, bo również miał otrzymać 1% dochodów
tak.
z gry.
Tak, tak.
Ale do tego za chwilkę wrócimy, bo tak, jest 2012 rok, twórcy ogłaszają Kickstartera, i zbierają łącznie chyba około 850 tysięcy dolarów.
Tak jest.
Na tą grę. I jeszcze w tym samym roku, 13 grudnia zresztą, może dlatego, że taka pechowa data, jeszcze nie daj Boże to piątek, dajmy na to, nie wiem, ale wypuścili pierwszy prototyp, takie jakby demo, a rok później gra trafia, czyli w 2013 roku gra trafia do Steamowego...
To się Greenlight chyba nazywało.
Chyba wtedy jeszcze Greenlight, tak.
Tak, wtedy chyba jeszcze to był Greenlight.
Tak, to czyli jakby ten tak naprawdę dzisiejszy Early Access.
Tak,
czyli to były niedokończone gry, które można było kupować i w ten sposób wspierać. Wszyscy wiemy, czym jest wczesny dostęp na Steamie. I ta gra przez jakiś czas sobie tam żyła. Była wspierana, ale bardzo szybko się okazało, że nie jest fajna. To jest jakby pierwszy problem, tak. Ona była po prostu dosyć przeciętna. Ona była dosyć przeciętna, nie było to bynajmniej ani, przynajmniej gracze tak tego nie odebrali, ja też tego tak nie odebrałem, żeby to był prawdziwy, duchowy
następca
tak,
Populusa,
czy tam
Black
na przykład,
and White'ów.
Tak, tak. To zresztą Peter Molyneux mówił przecież, że
tak
to ma być właśnie następca tych gier. Więc ona była przeciętna, nie była szczególnie interesująca, ta mechanika, tam się zbierało karty.
Tak, tak, tak. Tam były jakby te mechaniki, były takie dość ciekawe, ale one były moim zdaniem takie trochę nierozwinięte.
Tak.
Jakby było dużo pomysłów, ale jakby mało co było z nimi zrobione.
No dokładnie. I przez parę lat gra była wspierana, ale dosyć słabo, gracze nie byli zadowoleni i w 2016 roku na PC-cie pojawiła się ostatnia aktualizacja, w 2015 roku pojawiła się ostatnia aktualizacja gry na Steamie. I od tamtego czasu gra na Steamie była dostępna, ale nie była wspierana w żaden sposób. No
tak
do 14 grudnia tego roku, Czyli jakby po ponad 10 latach gra ze Steama znika, tak jak wspominaliśmy. Więc historia Godusa, dekady z Godusem się kończy, chociaż, no właśnie, czy się kończy, ponieważ gra jest dostępna, jak mówiłeś, na urządzeniach mobilnych. Co tak więcej, jest. Szybko sprawdziłem sobie, jadąc dzisiaj do pracy tramwajem i ściągnąłem sobie ją, kiedyś ją zresztą miałem i grałem w Godusa jeszcze na komórce, jak wyszedł. A ona miała, czy dalej ma wspierane aktualizacje. Na przestrzeni ostatniego roku gra dostała z kilkanaście, może nie kilka, przesadziłem, ale z 10 aktualizacji. Ciężko mi do końca ocenić, na ile one były znaczące.
Czy to były może jakieś drobne poprawki kompatybilności, może jakieś poprawki bezpieczeństwa, czy to faktycznie były, czy to były aktualizacje z faktyczną treścią do
z
gry?
Z tego, co przeczytałem, raczej była tam jakaś treść, czy chociażby taka cykliczna, bo na przykład pojawia się jakaś postać znowu, co sugeruje, że może jest to jakiś cykliczny, był jakiś na przykład walentynkowy, jakiś tam zeszłego roku jakaś aktualizacja, bo gdzieś tam przewinąłem, to właśnie widziałem, że tam 12 miesięcy temu, bo to już tak będzie, czy nawet więcej, nie, 9 miesięcy temu była walentynkowa aktualizacja, to się tam zgadzało plus minus. Więc jakieś tam rzeczy się działy, więc Godus jest grą, która umarła na pecetach wiele lat temu. W zasadzie to prawie dekadę temu, już 8 lat temu by wynikało to z tego, prawda, że umarła na pecetach, ale na komórkach żyje. I co więcej, jest jeszcze Godus Wars, czyli jakby w trakcie tego nieudanego projektu Godusa na komputerach 22 Cups wypuściło grę, która się nazywa Godus Wars.
Taki spin-off, można powiedzieć, głównej serii. Chociaż ciężko mówić o spin-offie w przypadku dwóch gier, które na tą sprawę nigdy nie opuściły tego wczesnego dostępu.
Dokładnie. Ona była przede wszystkim PvP. Znaczy ona była skupiona na multiplayerze i miała mikropłatności. To było coś, co wkurzyło wiele osób, wywołało wiele kontrowersji i one, z tego co pamiętam, te mikropłatności zostały usunięte z tej gry po tym właśnie backlashu oczywiście i wściekłości graczy. Więc jakby historia Godusa jest dosyć skomplikowana. Przykra, no bo Peter Molyneux to był taki twórca, który przez lata wyprodukował, wypuścił masę bardzo ważnych gier.
Tak, ja myślę, że w ogóle o tym, jaki status Molyneux ma w branży, świadczy fakt, że wiele osób zna jego nazwisko. Tak. W przeciwieństwie na przykład, nie wiem, do branży filmowej, rzadziej chyba w świecie gier pamięta się, czy jakby kojarzy się nazwiska konkretnych twórców, projektantów.
Myślę, że dobrze znające się na grach osoby wymienią z 10 nazwisk to w porywach, bo oczywiście są takie osoby jak Sid Meier, które wrzuciły swoje nazwiska w tytuły
albo
gier.
Albo Hideo Kojima.
Albo Hideo Kojima,
który jest znany i...
Tak. Największym celebrytą branży
chyba
gier.
Chyba tak.
Takim człowiekiem, który też na bazie memów jest też znany.
Zgadza się.
Żartów, ale generalnie tak, Peter Molyneux należy do tych, powiedzmy, top 5 najmocniejszych nazwisk gier wideo. I przykre jest to, że jakby człowiek, który ma za sobą masę świetnych gier, a przynajmniej bardzo pomysłowych. To zawsze był twórca, który szedł jakby swoimi ścieżkami, tak robił gry oryginalne. Niekoniecznie one były na przykład wybitne. Ja pamiętam, że Black and White zawsze miał jakiś problem z tą grą. To znaczy z jednej strony bardzo mi się podobała, lubiłem w nią grać, z drugiej strony nie rozumiałem, o co w niej do końca chodzi.
Ona też miała chyba techniczne problemy troszeczkę.
Możliwe, to już tego nie pamiętam. Ale ja na przykład miałem problem właśnie z załapaniem, tak naprawdę jaki jest w ogóle cel moim. Bo jakby mogę karmić wieśniaków, mam tam tego mojego chowańca, mogę, nie wiem, ich jeść.
Takie dość enigmatyczne były te mechaniki.
Tak. Ale na pewno była to gra oryginalna, nietypowa, niebanalna. No, Godus też takim próbą zrobienia czegoś innego, trochę oldschoolowego, a trochę świeżego zarazem był i się to nie udało, więc...
Tak jest. Ciekawy w ogóle był ten sam mechanizm tego faktycznie, o czym wspomnieliśmy na początku, tego boga, tego zarządcy tego świata.
Tak.
No i szkoda, że to nie wypaliło, bo to mogło być naprawdę jakby ciekawy sposób jakby na wprowadzenie, powiedzmy, jakiejś takiej władczości graczy, jakiejś aktywności graczy, która mogłaby w jakiś realny sposób wpływać na zabawę innych.
No i jaki super pomysł w ogóle, że
tak.
masz jakby możliwość zostania bogiem świata i co więcej, częściowo jeszcze masz dostać za to pieniądze, czyli
dokładnie,
to jest super atrakcyjne w teorii. A, jeszcze a propos tych pieniędzy, bo tam był zwycięzca tego projektu Curiosity i on nie został chyba tym bogiem, bo jakby ten projekt
chyba
się wywalił.
Chyba nic z tego nie wyszło.
A nie dostał również pieniędzy i później Peter Molyneux powiedział coś takiego, że ta gra na siebie w ogóle nie zarobiła, w związku z tym no, on nic nie może dostać, bo jakby to miało być część dochodu, a gra jakby nie okazała się w ogóle dochodowa, tylko, więc jakby możliwe, że to prawda, Ciężko powiedzieć, przecież nie zaglądaliśmy do dokumentów firmy, ale co nie zmienia faktu, że komunikacyjnie tam było to totalnie zawalone, bo z jednej strony super pomysł właśnie, że oferujemy jakby...
Pomysł jest świetny.
Jest angażujący, bo możesz dostać pieniądze, jest fajny względem gry, czymś oryginalnym, nietypowym.
Tak, jakaś duża sprawczość pojedynczego gracza.
Tak.
I ten cykliczny w ogóle mechanizm, gdzie ci bogowie mieli się zmieniać co jakiś czas, że to miał być jakby tytuł rotujący.
Ja pamiętam przez lata... Dawno temu, jak byłem mały może, tak? Grałem sobie w taką grę, która się nazywa Ultima Online. Mm. I w zasadzie nie tyle w Ultima Online, bo nie grałem w Ultima Online na serwerach oficjalnych, tam chyba EA wtedy było wydawcą, tak. Tylko grałem na tak zwanych shardach, czyli takich w pewnym sensie, no po prostu prywatnych serwerach.
Tak, tak, tak.
I one właśnie wyglądały w ten sposób, że to była grupa ludzi, która zarządzała tym i ona miała jakiś tam kontakt z graczami. Więc na przykład gracze mieli wpływ na to, co się może dziać. Albo na przykład ważniejszy gracz mógł mieć większy wpływ na to, co będzie się działo w świecie tej gry, te światy taka były różne.
Taka mikropolityka się tworzyła w pewnym momencie.
Tak, tak, tak. I jakby to są fajne rzeczy i niewiele gier potrafi to zrobić dobrze. Dzisiaj taką grą, która chyba najpopularniejszą grą, w której gracze decydują, w sumie dwie są, tak mi przychodzi do głowy. Jedna to jest oczywiście EVE Online, to jest gra,
tak,
w której gracze mają ogromny wpływ na to, co się w grze dzieje i mogą jakby w ramach tych mechanik, które tam są, a druga, która mi przychodzi do głowy, no to jest Albion Online, który z kolei właśnie mocno się Ultimą wzoruje, bo to jest gra, w której ekonomia jest oparta tylko i wyłącznie na graczach, czyli to gracze wprowadzają do świata wszystkie jakby przedmioty, które się kupuje, zasoby i jakby oni je kupują, więc jakby ta ekonomia jest oparta na ich pracy, na ich grze. Gotowcem, nie?
Myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę na popularność na przykład serwerów roleplayowych, na przykład w GTA, gdzie ludzie lubią jakby odgrywać grę, odgrywać powiedzmy pewne scenariusze, pewne konkretne powiedzmy zasady rządzące światem. To jest też jakby ciekawy aspekt.
Ale skoro zamknęliśmy temat Godusa, to możemy płynnie przejść do innego tematu i nawiązać zarazem do gier MMO, o których mówiliśmy,
tak,
ponieważ
jest
drugą grą, która w zasadzie zbliża się do dekady na swoim karku, bo jeszcze jej nie przekroczyła, ale jest The Elder Scrolls Online.
Tak jest.
I ty grałeś trochę, nie?
Trochę grałem. Grałem w ESO.
Dawno temu?
Wiesz co, ja pamiętam, że w ESO planowałem grać od bardzo, bardzo dawna, ale jakoś nigdy nie mogłem się przemóc i wskoczyłem chyba przy okazji dodatku Blackwood. To było parę lat temu, dosłownie z 2-3 lata temu. Oczywiście nigdy jakby nie wsiąkłem jakoś bardzo głęboko, nie dołączyłem do gildy, nie biegałem na rajd, natomiast z tego, co zdążyłem pograć z przyjaciółmi w jakiejś takiej fajnej, zgranej ekipie, no to bawiłem się bardzo dobrze. Ale obawiam się, że w tym przypadku mogę być trochę mało obiektywny, ponieważ ja bardzo lubię to uniwersum, uwielbiam uniwersum The Elder Scrolls, więc siłą rzeczy spodobało mi się też ESO, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem może gier MMO, czy nie miałem dużego doświadczenia z tym gatunkiem.
A grałeś, tak off topic, grałeś w tą karciankę ESO? Która była
Legends?
Klonem Hearthstone'a.
O, miałem okazję, ale akurat przy okazji tam mnie nie wciągnęła. Bardzo mi się arty podobały. No, arty
była
były
ładna,
super.
Tak,
takie
tak,
bardzo klimatyczne.
Była ładna, to fakt. No ale ona się nie udała, ostatecznie została zamknięta, z tego co pamiętam.
Tak, tak.
Ale tak, no ja z kolei z ESO mam inną historię, bo ja w ESO grałem na premierę. ESO jest dla mnie w tym sensie trochę osobistym tytułem, bo ja krótko po tym, jak przyszedłem do gry online pracować, to między innymi miałem się zajmować grami MMO, grami darmowymi. To był taki, powiedzmy, specjalizacja, w której miałem nadzorować ten fragment w redakcji tych różnych gier. I właśnie wyszło ESO. I ESO było pierwszym dużym MMO, i więc jakby ja nadzorowałem, tak mi się wydaje, że tą recenzję, albo przyszedłem jeszcze na tyle blisko, że jeszcze nie zdążyłem tych jakby obowiązków przejąć, ale jakby na pewno mnie to bardzo interesowało. Grałem w ESO w związku z tym na premierę i jeszcze długo po premierze. Pamiętam recenzję, która nie była specjalnie przychylna, to była recenzja, którą Head napisał zresztą. Head dał grze 6,5 i rzeczywiście mnie się na przykład ta gra bardziej podobała niż na 6,5, ale właśnie prawdopodobnie dlatego, że ja jestem takim graczem, który gra w gry sieciowe bardziej indywidualnie,
tak,
a niekoniecznie grupowo, klanowo. I ESO...
To jest rzecz, o której wspominaliśmy na dobrą sprawę przed rozpoczęciem nagrania, że ESO jest idealną grą, jeżeli ma się ochotę zagrać w grę MMO, ale jednocześnie dla pojedynczego gracza. Ona jest doskonała nawet dla pojedynczego gracza.
Tak, ona w ogóle fajnie była napisana w takim sensie, oczywiście ja grałem w nią wiele lat temu, w międzyczasie wyszły dodatki, masa się pozmieniała. Ja w nią grałem grałem, kiedy jeszcze to była
sposób
gra...
Sposób monetyzacji się zmieniło.
Tak, i to była, z tego co pamiętam, gra, po pierwsze, trzeba ją kupić, a po drugie, tam, czy tam był abonament?
Na początku był abonament tak. I chyba przy okazji Tamriel Unlimited, to była to był chyba aktualizacja, slash taki dodatek, tak. Przy okazji której model zmienił się na pay to play, czyli płacimy tak. za grę raz. I od tej pory możemy grać dalej, tak, tak, ile tak. nam się podoba, jakby porzucono ten abonament. Oczywiście
no
prowadzą
dużo mikropłatności.
Dużo
oczywiście.
Mikropłatności, ale powiem szczerze, że mikropłatności chyba nie są aż tak jakby bardzo nachalne.
Na
one,
pewno...
one są obecne, mamy oczywiście wszystkie skrzyneczki, nie skrzyneczki, ale jeżeli gra się faktycznie tak na zasadzie, mam ochotę pobawić się z przyjaciółmi, pobiegać po jakichś dungeonach, to one nie są aż tak bardzo szkodliwe. Jest jeszcze opcjonalny abonament oprócz tego, tak, to się tak, chyba tak. ESO Plus nazywa.
Tak, 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 bo to w zasadzie już standard tego typu grach, że tak. są takie opcjonalne abonamenty, albo nawet kilka takich abonamentów, mhm. ale o różnych poziomach. Ale pamiętam na przykład, że rzeczywiście, ja nie jestem jakimś super fanem tego uniwersum, to znaczy moja ukochana gra z tego uniwersum, czyli Morrowind, mam bardzo dużo miejsca w sercu, zajmuje mi. Obliviona też bardzo lubiłem. Skyrima chyba najmniej tak naprawdę, ale jakby nie jestem jakimś ultra fanem tego uniwersum, ale pamiętam, jak dużo było lore i jak w gruncie rzeczy fajnie były te questy napisane.
Tak.
One nie były właśnie takimi, to nie było jak te początkowe questy z WoWa, które polegają na tym, że masz przynieść 10 skór i pójść do następnego.
Zabij 5 dzików.
Tak, tak, tak. To nie było to. Tam było rzeczywiście dużo fluffu, dużo lore. I można było w to grać zupełnie singlowo już na premierę.
Tak.
A zresztą w ogóle, tak na marginesie, gry MMO przechodzą te MMORPG, może w ten sposób, bo do kategorii MMO jest zaliczanych masa gier, które RPG-ami tak. nie są, od World of Tanks przez, nie wiem, Warframe i tak
Destiny.
Dalej, i tak dalej, tak. Więc mi chodzi w tym momencie o MMORPG, takie klasyczne, to wiele z tych gier właśnie idzie w kierunku doświadczenia, które jest w stanie jak najbardziej zadowolić się pojedynczego gracza. Tak jak kiedyś WoW był grą, w którą się nie dało grać samemu, no bo trzeba było zebrać na przykład ludzi do rajdu i po prostu się nie dało tego zrobić, nie mając klanu. No można było ich szukać na czatach. Dzisiaj już znacznie łatwiej można grać całe jakby, nawet WoW, czyli to hardkorowe, klanowe doświadczenie zmierza w kierunku tego, żeby pojedynczy gracz mógł odpalić, jak mu się już nie chce gadać z innymi, jak nie ma czasu o 18 na 4 godziny siedzieć albo po nocy, czy coś, to on może sobie tego WoWa grać. ESO właśnie było jedną z tych gier, które to zrozumiały już na poziomie, wydaje mi się, designu, bo ona od początku była bardzo przyjazna dla pojedynczego gracza.
Tam czuć było jakby też te korzenie serii właśnie wywodząc się z RPG-ów dla pojedynczego gracza, jakby struktura questów, to w jaki sposób w ogóle przedstawiana była historia, czy jakaś, powiedzmy,
dokładnie,
ekspozycja
nie?
do przedstawionego. Wiadomo, to było uproszczone do pewnego stopnia. No to nie były jakby, powiedzmy, skomplikowanie questów z Morrowinda.
Tak, chociaż z drugiej strony, no, Bethesda nigdy nie robiła jakichś szczególnie nie wiem, porywających NPC-ów na przykład, tak? Znaczy nie powiedziałem, żeby NPC z Skyrima albo, nie wiem, z Obliviona zapadły mi w pamięć, powiedzmy, lepiej niż te z ESO. Znaczy, jednych
no,
i drugich nie
pamiętam. Patryka Stewarta nie pamiętał z Obliviona?
A wiesz, że nie?
Patryk Stewart był aktorem głosowym dla Juriela Septima.
A, nie no, pamiętam Juriela, tak, w tym sensie, ale nie pamiętałem, szczerze mówiąc, że to on był. Ale pamiętam oczywiście pojedyncze, okej, uczciwie przyznam, z ESO nie pamiętam żadnych postaci, ale to nie jest tak, że, nie wiem, że gry Bethesdy ogólnie, te singlowe byłyby lepsze i były lepsze. Jak dla mnie to było bardzo singlowe doświadczenie właśnie w takim sensie, że owszem, biegali sobie po tym świecie jacyś inni ludzie, ale w gruncie rzeczy grało mi się trochę jak, nie wiem, jak w Skyrima. Tak, ja miałem wtedy takie doświadczenie i tak to zapamiętałem, więc pamiętam nawet, żeśmy zrobili później, już parę lat po premierze, taką topkę, gdzie zebraliśmy najlepsze gry MMO dla samotnych wilków i no właśnie ESO było chyba na szczycie tej listy, albo w każdym razie bardzo wysoko, bo to jest zdecydowanie gra, która daje radę.
Którą warto jakby, wydaje mi się, też sprawdzić, jeżeli ktoś jest fanem serii. Nawet jeżeli nie lubi się gier MMO,
dokładnie,
to myślę, że dla samego jakby kontekstu też tego, że gramy w drugiej erze, tak? W tym świecie przed Morrowindem, przed Oblivionem, przed wszystkim. Myślę, że warto sprawdzić.
Tak.
Nawet z ciekawości.
Zwłaszcza, że doszły te, nie wiem jak to wygląda z punktu widzenia darmowych graczy, ale doszły te kolejne obszary, tak? Bo się pojawił tam
tak,
Morrowind właśnie.
To jest chyba tak jak w WoWie, że płatny jest ostatni dodatek, a kupując podstawkę dostajemy chyba do dodatku Morrowind. Później chyba trzeba już kupować pojedyncze dodatki. Nie pamiętam, jak to dokładnie działa, ale jest to, powiedzmy, dużo jest też wyprzedaży, gdzie te gry można dostać faktycznie za mniejszą cenę i warto chyba spróbować.
Tak, no jak lubicie świat Tamriel, to tak. to myślę, że warto, bo to jest właśnie fajne singlowe doświadczenie, gdzie owszem biegają jacyś ludzie, ale jakby dopóki się nie wchodzi do tych stref, z tego co pamiętam, przynajmniej za moich czasów były takie miejsca, gdzie była jakaś wojna.
Tak, Zero Deal jest podzielone tak. Właśnie, bo jakby całe jakby cała historia w ESO opiera się na tym, że mamy tą wojnę frakcji, tak. I mamy trzy strefy podzielone.
Tak, więc tam jest jakby obszar, gdzie się gracze ze sobą walczą, a nareszcie po prostu sobie biegają i wykonują questy i coś tam robią, więc w sumie jest to spoko doświadczenie. A gra będzie miała to dziesięciolecie dopiero w przyszłym roku, ale już jakby mówimy o tym, bo twórcy zapowiedzieli dużo atrakcji w związku z tą zbliżającą się dekadą gry na karku i a mnie się też skojarzyło właśnie z dekadą moją w firmie tej oto, więc tak wspomnieliśmy o tym, pewnie będziemy o tym wspominali jeszcze, w sensie w przyszłym roku. Dobra, to co? Patrzę na naszą karteczkę i tak sobie myślę, co możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć na przykład o... W sumie mówiliśmy o tym Spider-Manie, to możemy powiedzieć o nagrodach.
Nagrody.
Bo... jak co roku masa nagród jest przyznawana, tak? Największa nagroda to są nagrody The Game Awards, czyli takie tak, growe Oscary. I one były przyznane w grudniu i tam Spider-Man był jednym z jakby gier, które najbardziej zawiodły, tak myślę.
Czy można powiedzieć, że zawiodły? Na pewno był nominowany do więcej niż jednej kategorii.
Tak, w wielu kategoriach był nominowany, nie dostał chyba żadnej statuetki. Tak, więc to jest rozczarowanie z punktu widzenia twórców, myślę.
Natomiast chyba największym problemem Spider-Mana przy okazji tej gali było to, że trafił na ten sam rok co Baldur's Gate 3, które po prostu zamiotło całe wydarzenie i zebrało 8 statuetek, z tego zapamiętam.
Ja w ogóle uważam, że świetna gra. Spider-Man 2 to jest świetna gra, skończyłem ją. Chyba nawet nagraliśmy z Michałem rozmowę na ten temat, więc jak was interesuje trochę więcej na temat Spider-Mana 2, to sięgnijcie do tego tej naszej rozmowy. Więc i bardzo mi się podobała, jest bardzo komiksowa i warta, jest znakomita graficznie i w ogóle mi się w ogóle bardzo podoba sposób narracji, jaki oni zarówno w jedynce, jak i zresztą w dwójce jest moim zdaniem lepszy ten sposób narracji jeszcze. Więc jakby on jest komiksowo wierny, ale też bardzo dobrze poprowadzony. Podoba mi się, jak to jest fajnie zrobiona ta cała gra z tymi wszystkimi toposami, tymi archetypami, motywami Spider-Mana, bo tam za każdą opowieść o Spider-Manie na swój sposób opowiada i wprowadza tam jakieś drobne zmiany, więc to jest tak jakby tak, mi się to zawsze kojarzy z mitologią starożytną, bo mitologia grecka, powiedzmy, nie wyglądała w ten sposób, że miała jakiś kanon i za każdym razem wszyscy Grecy uważali, że się wszystkie wydarzenia wydarzyły dokładnie tak, że
dokładnie.
Tylko one były w zależności od regionów inaczej opowiadane, w zależności od czasu, bo przecież to są setki lat nieraz.
Ale pewne archetypy zostawały te
więc
same,
na przykład był,
toposy.
Tak, więc na przykład był, nie wiem, Herkules, który miał różne przygody, ale właśnie one się różnie kończyły, w zależności od miejsca, gdzie to było spisane. I jakby to komiksy są trochę podobne, że mamy te pewne punkty stałe, że jest nawet Peter Parker jest Spider-Manem, jest Doktor Octopus, nie wiem, jest Goblin.
Miles Morales, który też jest Spider-Manem.
Tak, ale już jak będzie między nimi dynamika, to już zależy generalnie od twórcy danego dzieła.
I od jego interpretacji.
Tak, i to jest super i właśnie ten Spider-Man był bardzo fajny, ale o czym mówimy? Bo mówiliśmy o tych nagrodach. Były rozdane teraz ostatnio nagrody PlayStation, czyli jakby posiadacze konsol PlayStation głosowali na gry.
Tak jest.
Najlepsze gry roku i tam Spider-Man zdecydowanie wygrał z kolei.
To prawda. Przegonił Baldur's Gate, które skończyło chyba na drugim miejscu, czy nawet na trzecim miejscu przy okazji jakby tytułu gry roku. Tam to jest jeszcze podzielone chyba na platformy, że mamy gry roku na PS4, gry roku na PS5. Co ciekawe, na PS4 wygrał Hogwarts Legacy. To jest też interesujące, ponieważ był to powiedzmy tytuł mocno jakby zapomniany przy okazji innych nagród.
I jakby przy okazji The Game Awards nie tylko Spider-Man powiedzmy nie dostał za wiele, ale Hogwarts, które było bardzo głośnym tytułem pierwszej połowy roku, też nie dostało statuetek.
Tak jest. Także Spider-Man wygrał tytuł gry roku na PlayStation. Wygrał też, z tego co pamiętam, najlepszą narrację, o której wspominałeś. Co ciekawe, na przykład kierunek artystyczny wygrał z drugiej strony Alan Wake, który też się pojawił. Baldur's Gate pojawił się chyba tylko przy jednej, wygrał chyba tylko przy jednej kategorii i to był chyba najlepszy multiplayer. Najlepszy multiplayer na konsoli, co jest też ciekawe. Należy też pamiętać, że w sumie Baldur wyszedł dużo później na konsolach Sony, więc być może to jest, może być też jakaś kwestia tego, że nie miał gracze grający tylko na PlayStation i może nie mieli aż tyle styczności z tą grą.
Ja myślę, że to też jest trochę kwestia tego, że to jest gra, którą się dobrze gra na konsoli,
to
ale to nie jest gra, która jest jakby z założenia zaprojektowana na konsolę.
Zdecydowanie.
Bo tam jest trochę zabawy z przyciskami, trochę zabaw z interfejsem. Ja grałem zarówno na PC, jak i na konsoli. Na konsoli grałem z kilkanaście godzin. I no jest trochę zabawy na przykład, znaczy żeby nie było, na PC-cie ekwipunek też jest...
Do przeklikania.
Do przeklikania, ale wygodniej się go przeklikuje mając myszkę,
to prawda,
niż kiedy używa się po prostu pada. Więc jakby da się grać jak najbardziej, ale to nie jest taka... to nie jest coś, co myślisz konsola, mówisz
tak,
raczej Spider-Man, raczej to, mówisz, nie wiem, The Last of Us, niekoniecznie mówisz Baldur's Gate.
To też nie jest gatunek w ogóle kojarzony jakby z rozrywką, z zabawą na konsolach.
Tak.
I to jest w ogóle też kwestia, o której wydaje mi się wspominaliśmy też przed rozpoczęciem nagrania, że w jaki sposób jakby ta platformizacja tych nagród w tym kontekście, bo mamy tutaj, mówimy tutaj o nagrodach tylko dla PlayStation, organizowanych przez Sony, wpłynęła jakby też na wyniki. Bo no... Trudno się dziwić, wygrał ekskluzyw na PlayStation, który prawdopodobnie, bo to był plebiscyt graczy, prawda? To był plebiscyt graczy, przy okazji którego głosowali faktycznie gracze na PlayStation. Więc...
Ja myślę, że są, że hardkorowi gracze, że to było,
tak,
że głosowane, że to było głosowanie mocno hardkorowych miłośników Sony i oni są, są to ludzie bardzo mocno do gier Sony w ogóle przywiązani.
Tak.
I jakby... Siłą rzeczy czy zazwyczaj w tych plebiscytach wygrywają gry Sony, które są dostępne tylko właśnie na konsolach Sony. Myślę, że ważnym aspektem tego jest to, że to są również zazwyczaj bardzo dobre gry. To znaczy, jeżeli The Last of Us wygrywa nagrodę gry roku, to nie jest to jakaś tam faworyzacja, nie jest to jakieś fanboystwo, tylko to jest po prostu świetna gra, tak?
Tak, no nie bez powodu mówi się, że jakby główną siłą Sony są właśnie ekskluzywy.
Tak, i więc tutaj wygrał jakby ekskluzyw, nie jest to zaskakujące, bardzo konsolowa gra, bardzo, zresztą już nie tylko konsolowa, no bo w Spider-Mana można zagrać na PC-cie w tym momencie.
Tak, w jedynkę.
Tak,
w jedynkę. I w dodatek, znaczy taki samodzielny dodatek w Milesa Morales.
Tak, i pewnie z czasem się pojawi dwójka, chociaż, no właśnie, zobaczymy jak długo to zajmie. Sony ma taką chyba strategię, że dozuje te rzeczy
tak,
i stara się raczej jednak ludzi przyciągnąć do swojego ekosystemu.
Dokładnie,
nie?
Do swojego sprzętu.
Nie chodzi, myślę, że nie chodzi o zarobek na PC-tach, tylko tak, raczej o to, że ludzie zagrają tego Spider-Mana i stwierdzą, którzy na przykład nigdy nie grali w konsolowe gry, bo są od zawsze PC-ciarzami i nagle mają takie, wow, w sumie fajna ta konsolowa gra, może bym zagrał w dwójkę?
Kupię PlayStation 5.
Kupię PlayStation 5, zwłaszcza, że w sumie o, jest Days Gone też fajnie wygląda i tak dalej, to jest jakby
jest
takie...
Jest God of War pierwszy na PC-cie, tak, też mi się podobał, spróbuję na PS5. Dwójki.
No, więc to chyba bardziej o to chodzi i tak, jest to siła, wygrał Spider-Man, więc chcieliśmy o tym powiedzieć, bo jest to ciekawe.
Tak, myślę, że mimo wszystko uczciwie zwyciężył.
Tak, a skoro jesteśmy przy Sony, to możemy powiedzieć o z kolei tym, co jest co prawda informacją z zeszłego tygodnia, ale nie załapał się jeszcze na nasz przegląd zeszłotygodniowy, czyli o skasowanie sieciowej odsłony serii The Last of Us, która miała się nazywać The Last of Us Factions, chociaż większość graczy mówiło o tym po prostu jako The Last of Us Online. Mhm. Więc pod tymi dwoma nazwami w zasadzie to funkcjonowało. I, no i dowiedzieliśmy się ostatnio, że Naughty Dog podjęło decyzję, pewnie po konsultacjach wyżej, ale decyzja została podjęta, że ta gra zostanie skasowana. Ona już była parę lat w produkcji, więc coś tam się działo już dłużej, ale no nic z tego nie wyjdzie.
Mieliśmy takie dłuższe oświadczenie przedstawiciela Naughty Dog, który stwierdził, że gra była już chyba nawet na całkiem późnym etapie rozwoju, natomiast no, została skasowana z powodu takiego, że ona planowana była w ogóle chyba jako gra usługa do
tak,
pewnego
zdecydowanie
stopnia.
Nawet bardzo, bo wyciekł, czy wyciekł, nie wiem, czy, no, przyjmijmy, że wyciekł ekran startowy.
Tak.
Na tym ekranie startowym widzimy zarówno Season Pass, jak i widzimy sezony, więc tak, jakby to są takie rzeczy, które wymagają regularnego wsparcia, aktualizacji, pracy.
Tak, i Naughty Dog samo stwierdziło, że nie jest pewne, czy byłoby w stanie jakby podołać i rozwijaniu The Last of Us Factions, czy The Last of Us Online i przy okazji tworzenie kolejnego singlowego tytułu.
Tak, więc jakby nic z tego nie wyjdzie, szkoda, chociaż ja mam taką nadzieję, że jakby jeżeli włożono dużo pracy w tą grę, jeżeli napisano do niej dialogi, bo jakieś tam dialogi pisano, tak, jeżeli stworzono w niej jakieś mechaniki sieciowe, jeśli przygotowano, nie wiem, może kod sieciowy pisano, cokolwiek robiono, to często jest tak, że takie projekty nie idą zupełnie do kosza, nie wywala się ich zupełnie, tylko na przykład może się okaże, że na przykład The Last of Us następne, 3, tak? Będzie miało na przykład jakiś tryb sieciowy.
Tak, jakiś moduł multiplayer.
Tak, który na przykład wykorzysta się właśnie, który będzie trochę bardziej zresztą nie jest to bynajmniej nowość, jeżeli tak, chodzi o gry Naughty Dog.
Nie wiem, czy pamiętasz, ale na przykład Uncharted za czasów PS3 miał bardzo rozbudowany multiplayer. Tak.
Taki sieciowy PvP.
Tak,
nie?
I po swoich znajomych pamiętam nawet, że rozwinięta była ta społeczność graczy Uncharted Multiplayer.
Tak. Więc właśnie o to mi chodzi, że kto wie, może na przykład następne The Last of Us będzie miało na przykład jakiś rozbudowany tryb multiplayer, którym te elementy, które już przygotowano, posłużą do zrobienia czegoś mniejszego. To nie jest to bynajmniej nic nadzwyczajnego. No, taką grą, która powstała ze szczątków innej gry, no jest na przykład Overwatch, tak, który powstał z... Chyba projekt Titan to się nazywało, już nie pamiętam. W każdym razie to był projekt dużego MMO, które projektował Blizzard, który miał być... powiedzmy, nowym World of Warcraft, ale w innym świecie. I to się nie udało i na szczątkach jakby ze strzępów, z elementów tej gry zbudowano grę inną, już nie żadne MMO, tylko po prostu sieciową strzelankę, więc jakby wykorzystano masę tej pracy, którą włożono i ostatecznie wyszła z tego gra taka jak Overwatch. Więc jakby kto wie, czy na przykład te elementy po prostu nie zostaną wsadzone, inkorporowane w jakiejś tam, w innej grze, tak?
Tak, myślę, że jakby w przyrodzie nic nie ginie i do pewnego stopnia, wiedząc o tym bądź nie, doczekamy się jakby pewnych elementów przygotowanych do The Last of Us Factions przy okazji jakiejś innej gry. No bo trzeba też pamiętać, że Naughty Dog chyba już oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad kontynuacją serii.
Chyba tak mi się wydaje.
Tak, w planach jest zresztą też remaster dwójki.
Tak, no to już jest zasadniczo, jakby on już się objawia. I powoli, niedługo będzie chyba, z tego co pamiętam. Tak, ale ten remaster, no to jakby, umówmy się, że to trochę taki żart ze strony Sony jest, ale jest to gra, która wyglądała znakomicie w dniu premiery i dzisiaj wygląda dalej znakomicie, chociaż wyszła na PS4.
Dokładnie.
I bije na łeb wiele dużo późniejszych gier. Oczywiście nic złego w odświeżeniu graficznym nie ma. Jak ktoś lubi sobie nabijać wielokrotnie platyny, no to jakby dostanie taką opcję, bo gra otrzyma jakby wariant PS5-kowy w związku z... bo ona chyba nie miała wersji PS5 cały czas, tylko...
Nie, chyba można było grać w ramach wstecznej kompatybilności.
Tak, więc jakby można było wbić platynę, dajmy na to, na PS4 i teraz będzie można wbić platynę na PS5, więc jakby okej.
Nie pamiętam... Jeszcze lepsza fizyka liny.
Tak. No i oczywiście trochę to będzie lepiej wyglądać. No i tam jeszcze są jakieś tam dodatkowe duperele w postaci trybu, jakieś hordy chyba, z tego co pamiętam. Będziemy o tym zresztą pisali, będziemy o tym pewnie mówili też, bo nas to po prostu interesuje. Więc tak, więc tyle The Last of Us. Ale co możemy jeszcze powiedzieć dalej? Rzucam okiem.
Myślę, że przy okazji Sony możemy wspomnieć szybciutko o tych poziomach trudności.
No w sumie to jest dobry pomysł.
To jest ciekawy temat. Jakiś czas temu, pamiętasz przy okazji jakiej wypowiedzi został jakby stizowany ten pomysł? Ten pomysł się pojawił? To był chyba patent?
Nie pamiętam, szczerze mówiąc.
W każdym razie Sony zaproponowało jakiś czas temu powrót do pewnej jakby już eksploatowanej przy okazji niektórych gier mechaniki związanej z ruchomym poziomem trudności, zmodyfikowanym poziomem trudności, który miałby ewoluować na podstawie tego, w jaki sposób gracz radzi sobie w kolejnych, powiedzmy, partiach gry, czy z konkretnymi mechanikami. Jak siadaliśmy tutaj do studia, to pamiętam, że wspominałeś, że Hellblade miał na przykład podobną mechanikę, gdzie na żywo dostosowywał jakby poziom trudności do działania graczy.
Tak, to nie było idealne z tego, co wiem. Ja tego nie testowałem, w ogóle w Hellblade nie grałem, ale pamiętam Kwiściu, który kiedyś wtedy jeszcze pracował u nas, opowiadał, że on właśnie grał w tym trybie, on był chyba domyślnie w ogóle ustawiony na auto i on się dostosowywał w sekwencjach walki do twojego poziomu trudności. I Kwiściu jako dobry gracz miał taki problem, że po prostu w pewnym momencie spawnowało mu przeciwników za przeciwnikami i oni nie byli trudni, ale gra jakby uznając, że ma wysoki poziom, wysyłała na niego kolejnych przeciwników i te walki strasznie długo trwały, tak pamiętam, opowiadał. Więc coś tam było nie tak z tym auto, bo to nie powinno tak działać.
Ale jakby koncept jest podobny.
Tak,
i pojawił
koncept
się
jest
już.
Podobny. Ja rozumiem ideę, rozumiem, bo gry zaczynają mieć taki problem, te duże gry też, taki problem, szczególnie one, bo one z jednej strony chcą być mainstreamowe, one chcą docierać do jak najszerszych grup odbiorców, prawda? Chcą przekonać do siebie różnych ludzi, a z drugiej strony mają hardkorowych fanów. Więc są ludzie, którzy grają w The Last of Us, grali w poprzednie, grają w gry, wszystkie gry Sony, są hardkorowymi fanami Sony, a z drugiej strony może The Last of Us chcieliby doświadczyć ludzie, którzy na przykład nie potrafią za bardzo celować. I na padzie na przykład, bo usłyszeli, że jest to świetna filmowa gra. I oczywiście do tej pory można to rozwiązać uproszczonymi trybami. Czyli po prostu są takie tryby na przykład w grach typu tak, poziom trudności filmowy, albo tak. opowieść,
plus
albo
do tego
takiego.
Jakiś tam szereg ułatwień, tak. Opcji jakby dostępności.
Ale wiem z własnego doświadczenia, że to jest trochę takie, to może być po pierwsze wymaga już świadomości tego, że chcesz coś takiego zrobić. Mhm. Możesz nawet nie wiedzieć, że ten tryb tam jest na przykład, nie? Możesz po prostu odpalić grę, konsolowe gry do tej pory zawsze miały taką cechę, że się po prostu je odpala i one działają, tak? Tak. Nie trzeba sterowników instalować, nie trzeba się znać na niczym. Wkładasz płytkę, odpalasz, grasz. A tutaj nagle jest tak, musisz wejść w opcje, ale to nie tylko w opcje, może jeszcze w dodatkowe opcje ułatwień, bo tam na przykład i nie wszystkie gry to mają. A tutaj rzeczywiście taki tryb by pozwalał, to wyczuwałby na przykład, że ktoś kompletnie sobie nie radzi i by za niego nakładał kolejne ułatwienia, dokładał mu kolejne ułatwienia, co by takim osobom nie odrzucałoby ich z automatu. Ja wiem, że takie obniżanie poziomu trudności to też jest trochę na ambicje wchodzi. To znaczy na przykład jak pamiętam, jak grałem w Doom Eternal na PS4 chyba wtedy, skończyłem, ale gra była na normalnym poziomie trudna. Ona była trudniejsza od Dooma z 2016 roku, ale myśl, żeby zbić poziom trudności trochę niżej, była dla mnie taka, nie zrobię tego.
Uwłaszczająca.
Ale nie tylko dlatego, ta gra kpi z ciebie, kiedy chcesz zmniejszyć poziom trudności, bo one tak. się tak złośliwie nazywają. Już nie pamiętam dokładnie.
Tak, ale to jest, jest od czasów Dooma pierwszego.
Tak,
gdzie
oczywiście,
tam było,
tak.
Czy tam, can I play daddy, coś
tak,
takiego.
Dokładnie. Więc co ja potem, nie dam się obrazić twórcom i się zawziąłem i ją skończyłem na tym dla mnie trudnym wtedy normalnym poziomie, ale jakby rozumiem też, że dla kogoś to może być na przykład też coś w stylu, ja się nie czuję słabym graczem, mimo tego, że na przykład ktoś nim jest, może gra za rzadko, może już nie ma czasu, może ma dużo obowiązków i odpala grę raz na dwa miesiące tak, i
po prostu
sobie,
nie
radzi.
Albo nie radzi, to też jest w porządku.
Tak, ale i tak by rozumiem, że twórcy by chcieli po prostu znaleźć metodę, żeby tych ludzi utrzymać, żeby tę grę, bo jak mamy takie gry bardziej hardkorowe, nie wiem, skierowane tylko i wyłącznie do niszy, no to te gry nie potrzebują takich problemów, bo jakby wręcz one mają niszę, ta nisza chce, żeby ta gra była trudna, ta nisza jest wystarczająco duża, żeby ta gra się sprzedała odpowiednio, a jak jeszcze wyjdzie poza niszę, to super, nie? Są gry, które w ogóle robiąc coś takiego potrafiły wyjść poza niszę, jak Dark Souls, nie? Które były grą trudną z założenia, ale właśnie ta trudność była tym, co paradoksalnie przyciągnęła innych ludzi.
Tak jest.
Nie? Ale, więc jakby rozumiem ideę. Ciekawy jestem, czy to się uda sensownie zaimplementować.
Tak, ja jestem zdania trochę podobnego do twojego, to znaczy uważam, że takie coś byłoby świetne do właśnie takich tytułów mainstreamowych, takich też mocno kinowych, filmowych doświadczeń, gdzie jakby zawieszenie się na pewnym etapie może po prostu też wybijać z imersji. Natomiast uważam, zresztą podobnie do ciebie, że dobrze było, żeby taka opcja była możliwość kompletnego jej wyłączenia. Jeżeli chce się zawziąć i przejść The Last of Us 4 na trudnym, to chcę je przejść na trudnym. I powinienem mieć taką opcję. Jeżeli to jest, powiedzmy, opcja włączona automatycznie, nie ma problemu, ale chcę móc ją wyłączyć w razie czego.
Tak, no zobaczymy, bo to też często tak jest, że z takimi pomysłami, że się nimi rzuca, a potem one tak. niekoniecznie są realizowane. Myślę, że tutaj pewnie AI by wchodziło w grę jakieś tam,
pewno,
które by po prostu to analizowało i podejmowało decyzje, które konkretnie elementy gameplay uprościć, a które może utrudnić. Mhm. Ja też pewnie bym wolał jakiś taki stały poziom trudności, może po prostu bym sobie ustawiał, nie, że na przykład, tak. ja zazwyczaj gram na normalnym, są gry, którym podbijam poziom trudności, na przykład w Cyberpunku podbijam, bo mi się wydawał zawsze zbyt łatwy i zawsze miałem jakiś problem z tym, że gra jest dla mnie zbyt łatwa. W ogóle poziom trudności w Cyberpunku to jest osobny temat na rozmowę, bo on jest moim zdaniem nie za dobrze zaprojektowany. Coś tam jest z nim nie tak. To znaczy jest bardzo, bardzo łatwo, po czym nagle giniesz, nie bardzo wiesz od czego.
Są takie spajki poziomu trudności.
Tak, jakby nie bardzo wiesz, tak jakby zabrakło trochę informacji, co się wydarzyło, że granaty leżały obok ciebie albo nie wiem, coś tam. Jakby trudno powiedzieć, ale ważne jest to, że, no, że jest to ciekawostka taka, o której chcieliśmy wspomnieć,
tak,
żebyście wiedzieli.
Zdecydowanie.
Dobra, to powiedzmy jeszcze o Total Warze. To jest ciekawa sprawa.
Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa.
Bo kiedy ostatni raz słyszeliście o tym, żeby kilka miesięcy po premierze twórcy powiedzieli, że źle wycenili grę, obniżyli jej cenę dosyć drastycznie, bo to jest chyba
z 260 na 160?
Tak, więc to jest jakaś stuwa, może 100 z hakiem. Mhm. I co więcej zaoferowali graczom, którzy tą grę kupili na Steamie albo kupili ją w sklepie Total War'a, bo jest coś takiego jak Total War Shop, rekompensaty, czyli ci gracze, mam nadzieję, że tak się rzeczywiście wydarzy i dotyczy to wszystkich, mają otrzymać po prostu do portfela Steamowego zwrot tej różnicy.
Dokładnie.
Oczywiście w zależności od tego, w jakiej cenie kupili grę, bo jaką kupili na promocji, która była już bliska tego 160, no to wtedy dostaną znacznie mniejszy zwrot. Ale, więc nie jest to sytuacja częsta, ale się wydarzyła. Mówiliśmy właśnie, jaka gra. Chodzi o Total War Pharaon.
Tak jest.
Czyli o najnowszą odsłonę, taką mniejszą.
Tak, taką bardziej powiedzmy...
Kameralną.
Kameralną, taką
jak podcast TV Filmy i Filmomaniaka.
Dokładnie tak.
Ale, ale tak, jakby ogólnie rzecz biorąc problem jest, polega na tym, że Creative Assembly ma złą passę ostatnio.
Bardzo złą.
Tak. I z jednej strony dostają bęcki od graczy za wsparcie i za rozwój Total Warów.
Spóźnione aktualizacje, spóźnione dodatki.
Za wysoko wycenione te ceny tych dodatków.
Dokładnie. Problemy z balansem tam też z tego, co czytałem, się pojawiały.
Tak, więc jakby z jednej strony właśnie ta ich flagowa w tym momencie seria, czyli Total War, jest trochę w ogniu krytyki fanów, którzy na bieżąco jakby w tą grę grają. Z drugiej strony właśnie najnowsza odsłona, czyli Pharaon, raz, że się z tego, co pamiętam, sprzedało dosyć słabo, tak przynajmniej by wynikało ze statystyk Steama i chyba i liczby graczy. Dwa, że było dosyć drogą grą, jak na właśnie taką odsłonę poboczną.
Taki spin-off, można
taki spin-off serii. Tak, i grę, która miała trzy główne frakcje, która ma ten problem ogólnie rzecz biorąc, czyli w ogóle moim zdaniem historyczne takie małe Total Wary mają ten problem, że odejście od magii, do której się przyzwyczailiśmy, powoduje, że nagle czujesz taką trochę pustkę gameplayową, bo nagle tutaj masz krasnoludzkie helikoptery, tak. Masz smoki, które potrafią przylecieć nad wrogą armią, ziejąc ogniem, jakieś bomby, jakieś gigantów, prawda, którzy dokładnie sobie chodzą, bohaterów, którzy potrafią na jakimś, nie wiem, rumaku czy rydwanie bić się z całymi oddziałami. To wszystko jest gameplayowo bardzo fajne, ale tego się nie da odtworzyć w grze, która dostawia jednak na jakiś realizm historyczny.
Dokładnie, mamy piechurów, mamy jazdę konną, no i w zasadzie tyle. Łuczników.
Łuczników jeszcze, tak. No i to jest jakby, to jest jakiś tam problem, jakby z samego swojego powiedzmy...
Założenia,
tak. A z drugiej strony właśnie dochodzi to, że ta gra była mniejsza, oferowała wycinek raptem świata starożytnego, zresztą bardzo fajny wycinek, w ogóle bardzo fajny moment historyczny, końca epoki brązu, to jest moment, w którym upadło kilka cywilizacji w dosyć krótkim czasie, jest bardzo fajny, tajemniczy, trochę historycy się spierali o to, co było przyczyną, czy chodziło o ludy morza, czy chodziło raczej o jakieś wewnętrzne
tutaj
improzje.
Było trochę pola do interpretacji
tak.
Przez twórców.
I to był bardzo fajny moment historyczny, ciekawy, no ale z punktu widzenia tego, że kiedyś kupowaliśmy Total War'a, który się rozgrywał w całym basenie Morza Śródziemnego, tak. A teraz mamy fragment tylko tego Bliskiego Wschodu starożytnego, to wszystko jest rozczarowujące, no i jakby jednym z rzeczy, które twórcy obiecali, no to jest właśnie obniżenie ceny. Pierwszy DLC do Pharaona, które się ukaże na początku przyszłego roku,
będzie
ma być darmowe, a nie płatne. A to do Warhammera 3, to tam też twórcy się kajali, kajali się za ostatnie DLC, bo ono rozczarowało graczy. Zresztą zapisałem sobie tutaj taką jedną recenzję ze Steama. Gracz napisał mniej więcej w ten sposób. W skrócie ich, jeżeli chodzi o cenę, taki dodatek powinien kosztować 30-40 zł, gdyż dostajesz jedynie trzech lordów, kilka nowych jednostek i trochę unikalnych mechanik. Można porównać to do starych DLC, które za około 26 zł otrzymywałeś dwóch lordów, kilka jednostek i unikalne mechaniki. I tutaj właśnie ten gracz narzekał.
No, znowu wracamy do problemu z wyceną.
Tak, że one były coraz droższe, te elementy, i jakby problem był taki, że się to powoli przestało ludziom podobać. I twórcy też zapowiedzieli, że wezmą to pod uwagę i
zapowiedziano chyba na jakąś dużą darmową aktualizację do ostatniego Total War'a Warhammer.
Tak, i więc jakby Creative Assembly wychodzi powiedzmy wprost do graczy, kaja się, przeprasza i wykonuje gest całkiem spoko względem graczy, którzy kupili Pharaona.
Tak, powiem ci, nie wiem czy jakby kojarzysz, mam wrażenie, że to jest już taki, powiem, robię taki trochę stapel w branży, że w momencie, kiedy jakaś gra nie udaje się, zalicza wtopę, taką totalną wtopę, takim dość popularnym motywem jest taki smutny tekst na czarnej planszy wrzucony gdzieś na Twitterze. Natomiast tutaj mamy faktycznie, poza jakby też informacją pracą, bo jakby wszystkie jakby te informacje zostały ogłoszone razem z przeprosinami za powiedzmy stan aktualnie rozwijanych tytułów Creative Assembly, to faktycznie mamy przynajmniej plany i założenia dalszego rozwoju i poprawy sytuacji.
I twarde gesty w postaci właśnie na przykład darmowego DLC do Faraona.
I obniżki ceny.
Tak, więc jakby spoko.
Trzymamy
fajnie.
Kciuki.
Mnie to szczerze mówiąc zachęciło, żeby sobie wreszcie przetestować Faraona, bo tak jak mówię, epoka historycznie bardzo mi pasuje, ale jakoś nie miałem czasu, za bardzo chęci, trochę mnie właśnie kwestia tego, że ta gra jest trochę mała, zniechęca, ale taki gest mi się podoba, więc...
Mam nadzieję, że to jest początek zmian ku lepszemu.
Tak. Dobra, to tak, przelecimy jeszcze przez trzy szybkie informacje, w sensie już pod koniec. Pierwsza jest taka, że do Prince of Persia, który jest chyba pierwszą grą, dużą grą
taką większą
roku,
grą.
Tak. Pojawił się nowy gameplay, który...
Jak ci się podobał?
Spoko, bardzo mi się podobał, bo ja lubię po prostu Metroidvania.
Tak, nie wiem dlaczego, ale mocno mi się jakby z Ori skojarzyła, na przykład kształt mapy. Fakt, że to jest powiedzmy jedna duża mapa, do której będziemy wracać. Tak jak to mamy w klasycznych Metroidvaniach, zdobywamy nowe umiejętności, nowe narzędzia, dzięki którym możemy dotrzeć do niedostępnych wcześniej regionów. Wygląda to w porządku, graficznie też jest okej. Okay.
Tak, w ogóle bardzo ładnie to wygląda, jest...
Estetyczna.
Jest estetyczna, wygląda na dynamiczną grę, wygląda na ciekawe, są... Oczywiście Metroidvanie to jest gatunek, którym już pewnie zupełnie czegoś nowego wymyślić się nie da, no ale twórcy starali się tam wykorzystać te moce księcia, żeby je wprowadzić powiedzmy do tej metroidvaniowej formuły. Gra w ogóle wychodzi 15 stycznia, więc tak. To jest zupełnie sam początek roku. I myślę, że to może być taki, tak zapisałeś zresztą, że to może być mały hit 2024 roku. Ja się obawiam, że za wcześnie wychodzi z punktu widzenia podsumowań. Nie będziemy już pewnie wszyscy i my, i gracze, i...
Podsumowań myślę, że nie, tak. Ale może taki malutki hit pierwszego kwartału.
Tak, może tak być.
Miejmy nadzieję, bo to też jest w sumie ważne, że to jest powrót trochę serii, bo Prince of Persia w ostatnich latach no, chyba nie miało się najlepiej.
No zdecydowanie. I to jest powrót serii, i to jest coś fajnego, i ten gameplay jest interesujący, więc... Zachęcam was do zobaczenia, zainteresowania się tytułem. Zresztą Michał Mańka na przykład mówił, że dla niego to jest w ogóle... On grał na tym nowym E3, czyli na Summer Game Fest w Stanach był i tam miał możliwość zagrania i bardzo mu się ta gra podobała. Napisał bardzo entuzjastyczny tekst i będziemy na nią czekali. Ona już zaraz wychodzi, zasadniczo za niecały miesiąc.
Tak jest.
Druga szybka informacja, tym razem niestety smutna, to jest informacja na temat śmierci... aktora głosowego Jamesa McCaffreya, który podkładał głos pod super kultową postać, czyli pod
Maxa
Payne'a, tak? I pod twarz Sama Lake'a, tak?
Bo tak, dokładnie.
Postać Maxa Payne'a składa się z trzech indywiduów.
Dokładnie. Jest z samego Maxa, wykreowanego tak. na potrzeby gry.
Tak.
Z głosu, no niestety już nieżyjącego aktora, plus oczywiście twarzy Sama Lake'a, co jakby...
Czyli jakby twórcy gry.
Dokładnie, co jakby w połączeniu dawało faktycznie postać, którą myślę już spokojnie można nazywać kultową, jakby w naszej branży.
Tak, tak, tak. Pamiętam pierwszego Maxa Payne'a. Bardzo mi się ta gra podobała wtedy. Miała tą unikalną mechanikę zatrzymywania czasu, bullet time i to było fajne. Miała tak ciekawie prowadzoną narrację w trochę komiksowych kadrach.
Tak.
Które takich rysunkowych i to było fajne. Miała taki mroczny...
Klimat noir.
Tak. To była bardzo fajna gra, więc... No więc szkoda. Szkoda Maxa Payne'a, w sensie głosu Maxa Payne'a, bo już go nie usłyszymy, nawet jeśli Max Payne wróci w takim razie.
Dokładnie. Oczywiście... Ale myślę, że został unieśmiertelniony.
A to fakt.
W tej znakomitej bądź roli.
To fakt, że choćby nie wiem co, to jakby jego głos zostanie zapamiętany i będzie w miłych wspomnieniach milionów graczy na całym świecie, w tym i naszych.
Zgadza się.
Jest to smutna wiadomość, no z taką odrobiną powiedzmy optymizmu polegającego na tej pamięci właśnie. Tak,
tak jest.
A ostatnia rzecz, jaką chcieliśmy powiedzieć dzisiaj, to jest informacja na temat, w sumie informacja, no na pewno widzieliście już podsumowania, tak? Były podsumowania Switcha, były podsumowania PlayStation, były podsumowania Steama.
Spotify oczywiście chyba, tak. Który w ogóle zapoczątkował całą tą wielką fazę na różne podsumowania.
Tak.
Taka ciekawostka, ja dostałem podsumowanie w aplikacji, w której kupuje się bilety do pociągu.
Okay.
To jest świetna rzecz w ogóle, gdzie miałem przejechane kilometry, więc podsumowania zawędrowały wszędzie.
Tak, żyjemy w tym momencie w epoce podsumowań. Sprawdziłem, że Spotify swoje Wrapped pierwsze opublikował w 2015 roku, czyli 8 lat temu. Nie wiem, czy to było rzeczywiście pierwsze z tych, jakby tak obiektywnie. Możliwe, że oni od kogoś to wzięli, jakaś inna aplikacja wpadła na taki pomysł, ale niewątpliwie Spotify rozpropagował to narzędzie jako świetną metodę promocji, bo ludzie to udostępniają. Hej, słucham takiej muzyki, to były moje top albumy.
Ludzie lubią dzielić się swoim gustem.
Tak. I to było doskonałe narzędzie do promocji Spotify'a przecież.
Zgadza się, absolutnie.
I szybko podłapali, czy szybko, nie tak znowu szybko, ale po paru latach podłapali to twórcy gier, więc już od paru lat mamy kolejne platformy podsumowują. To się jest to PlayStation właśnie ma swoje podsumowanie, Switch ma swoje podsumowanie, Steam ma swoje podsumowanie. Coś jeszcze ma podsumowanie? Google ma na przykład swoje podsumowanie. Tak. Google Mapsy na przykład. Nie wiem, dostałem kiedyś podsumowanie, ile kilometrów zrobiłem, gdzie byłem. Tak. To akurat było creepy. Martwi mnie, że to wiecie, gdzie chodzę.
Aplikacja Żabki dostała podsumowanie, nie wiem, czy widziałeś.
Nie, ale...
Było też.
Tak, no i teraz pytanie brzmi, czy to nie będzie trochę jak z wieloma takimi fajnymi rzeczami, że, znaczy, to nie tak, że one zabiją, ale jak wpada mainstream na pewien pomysł, że na czymś można zarobić, to potrafi zarżnąć ten pomysł, tak samo zresztą jest z memami, tak?
Trochę tak.
Że kiedy memy trafiają już do reklam dużych marek, to jest ten moment, w którym wiesz, że ten mem już umiera. Tak, dokładnie. To już trzeba, przestaje być już taki naturalny, przestaje być świeży, przestaje być od ludzi, a staje się takim narzędziem korporacyjnym, więc zobaczymy, czy nie zaczął nas męczyć z czasem te wszystkie podsumowania, ale one są śmieszne, one są fajne.
Z ciekawości, co u ciebie było na szczycie?
Którym
podsumowaniu? Steamowym na przykład.
Baldur's Gate 3.
U mnie też.
U mnie Baldur's Gate 3. Powiem ci, że Sony nie pamiętam, co było na szczycie.
Ja ma bardzo mało gram na konsolach Sony, więc właśnie nawet nie załapałem.
No właśnie, ja tak po trochę na wszystkim. Więc...
A na Switchu?
Na Switchu nie pamiętam. Wklejałem to, ale nie pamiętam już.
No, u mnie to był chyba super.
Ale ja mało grałem w tym roku na Switchu, po prostu. Coś konkretnie, ale nie. Wiem co, Sea of Stars.
Sea of Stars na Switchu,
tak,
o.
Tak.
Też ciekawy tytuł.
Tak, taki głośny
współczesny
RPG.
Głośny indyk z tego roku.
Tak. Taki w stylu JRPG, bardzo, bardzo klasyczny w swojej formie. Więc Sea of Stars, Baldur's Gate, a na PlayStation nie wiem co. Podejrzewam, że może ten Spider-Man, ale nie spędziłem chyba aż tak dużo czasu. Nie pamiętam. W każdym razie fajne są te podsumowania.
Myślę, że jakby kwestia tego, że one są raz do roku, jakby nie zabije tak szybko konceptu, bo jakby to było faktycznie co miesiąc, no to ludzie by się zmęczyli tym szybko. Ale jak to jest raz do roku, kiedy mam ten faktycznie okres podsumowań, to fajnie jest czasami tak po prostu spojrzeć do tyłu i zobaczyć, co robiłem w tym roku. Na Steamie to jest fajnie pokazane, bo tam na przykład jest też podzielone na miesiące, co graliśmy w konkretnym miesiącu. Na przykład w tym miesiącu najwięcej grałeś w grę X, a w tej w grę Y i tak dalej.
W Steamowym tylko zabrakło godzin. Z tego co pamiętam, godzin nie było godzin, a to jest jakby dla mnie kluczowa informacja.
Znaczy chyba było tylko jakieś takie ogólne podsumowanie, ile godzin spędziłem z daną grą, ale to możemy sobie sprawdzić zawsze na Steamie.
Tak. A to jakby dziwne, bo Steam ma masę informacji, mogli to podać przecież, więc no ale spoko, zrobili jak zrobili. Dobrze, skoro dotarliście z nami aż do tego momentu, to zachęcamy was do napisania w komentarzach o waszych podsumowaniach roku, jeśli dotarliście, jakby, więc miejmy nadzieję, że... Znaczy w sensie, jeśli słuchacie, to dotarliście, ci co nie dotarli, nie słuchają.
Tak.
Więc jeżeli napiszecie, to będzie nam bardzo miło na temat waszych podsumowań, co wam się podobało w tych podsumowaniach roku, co wam się nie podobało i przede wszystkim, w co graliście najwięcej w tym roku.
Tak jest.
I z tym, z tą informacją was zostawiamy. Spotkamy się już w nowym roku z podsumowaniem tygodnia. Podsumujemy też, co się działo przez święta. Zobaczymy,
dokładnie,
co się
działo w okresie noworocznym.
Tak. I tyle od nas w takim razie. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję ci
również.
Dzięki
wielkie. Trzymajcie się.
Pa, pa.
Pa.